własnym głosem. Zdrowie, bezpieczeństwo, dostępność. Pod takim hasłem wczoraj w Białymstoku odbyła się dyskusja na temat praw osób z niepełnosprawnościami do ochrony zdrowia. Piąty Podlaski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami przebiegał w formacie online. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier porozmawiamy o najważniejszych wnioskach z tej dyskusji. Zapraszam.
Bez Barier.
Uczestnicy Piątego Podlaskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami z różnych perspektyw przedstawiali wyzwania, jakie w czasie pandemii osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie napotykają w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności w takich obszarach jak aktywność zawodowa i medycyna pracy, usługi medyczne, w tym ginekologiczne, proces zdrowienia w zaburzeniach psychicznych, leczenie otyłości, a naszym telefonicznym gościem jest dziś dr Anna Drabasz, pełniąca funkcję pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
Pani Anno, w ostatniej chwili trzeba było zmienić formę spotkania. Czy udało się zorganizować konwent online, tak by wszyscy chętni mogli w nim uczestniczyć?
Ja bym bardzo chciała, żeby ta odpowiedź była twierdząca, że udało się, bo ja czuję, że te osoby, które były obecne, to rzeczywiście no, ich reakcje pokazują to, że to spotkanie było ważne mimo takiej innej formy. Natomiast też ze względu na to, że używaliśmy aplikacji, które są powszechnie dostępne, okazało się, że one dla niektórych osób niestety nie były dostępne i to jest łyżka dziegciu, którą muszę jakoś w tym momencie się pogodzić, albo po prostu będziemy na pewno zmieniać w przyszłości, no bo się okazało, że rzeczywiście te aplikacje nie są dla wszystkich. Jedna osoba z dysfunkcją wzroku właśnie nam zwróciła uwagę, że były pewne utrudnienia. Dlatego chciałam też zwrócić uwagę, że też w momencie, kiedy się nie poruszamy w rzeczywistym, takim namacalnym środowisku, to nas też mogą spotykać pewne bariery.
Czyli wciąż jeszcze nie jest do końca opanowana technika cyfrowa, wciąż jeszcze komunikacja online nie zapewnia wszystkich potrzeb osób
no, niestety,
z niepełnosprawnościami.
Bo wiemy, że jeżeli chodzi o dostępność, to jest bardzo często też kwestia indywidualna, pewnych preferencji czy możliwości, które też nam dają technologie asystujące. Ale to zresztą widzimy od tych kilku miesięcy, w momencie kiedy przenieśliśmy się do internetu, to osoby z niepełnosprawnościami albo zostały w ogóle wykluczone, bo na przykład mają w ogóle mniejsze doświadczenie i styczność z tymi technologiami nowoczesnymi, albo mają słabe łącza, to też jest kolejna rzecz, taka bolączka, bo przecież mówimy też o takich ograniczeniach, które spotykają wszystkich, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami. W momencie, kiedy jest to warunek uczestnictwa, no nie tylko w takich spotkaniach, ale przecież też uczestnictwa w edukacji, czy uczestnictwa w pracy, no to zaczyna być kłopot. Ale też znam grupę osób, które mówią, że akurat te formy online otworzyły im nowe możliwości. I chociażby możliwość dołączenia do naszej dyskusji w momencie, kiedy jesteśmy w zupełnie innych miejscach.
Czy jest postulat środowiska osób z niepełnosprawnościami, żeby w jakiś sposób ustandaryzować tą dostępność online? Czy też postulat, żeby było więcej szkoleń, czy pomoc w zakupie odpowiedniego sprzętu? Właśnie dlatego, że teraz ta komunikacja nie tylko międzyludzka, ale też przede wszystkim na styku obywatel-urząd stała się dominująca.
To już się dzieje. Ja pamiętam, jak ostatnio miałyśmy okazję się spotkać, to właśnie dyskutowałyśmy na temat tych dwóch ustaw z zeszłego roku, czyli ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Te ustawy mają właśnie zagwarantować, że wszelkie usługi i komunikacja, która ma nastąpić między podmiotami publicznymi a obywatelami, ma być dostępna i tam mamy konkretne wskazania, na jakich zasadach to ma się odbywać. Więc już taką bazę mamy. Świetnie by było, gdyby następowało rozszerzenie tego kręgu podmiotów, które będą korzystać z tych zasad. bo również chcielibyśmy mieć możliwości bezproblemowej komunikacji ze sklepami, z bankami, z urzędami prywatnymi. Więc tutaj bym powiedziała, że rzeczywiście to, jak to robić, to już są zasady, są reguły, natomiast jeszcze trzeba by było rozpowszechnić wiedzę i przekonać nieprzekonanych do tego, że to się po prostu opłaca, bo zwiększanie dostępności to także jest zwiększanie pola swojego oddziaływania, to jest możliwość korzystania także we własnych interesów z tego, że mamy dostęp do większej grupy odbiorców, klientów, konsumentów.
A jak wygląda realizacja tej ustawy o dostępności, jeżeli chodzi o te podmioty, które są już zobowiązane?
W tym momencie jesteśmy na tym etapie, że już zostali powołani koordynatorzy, bo minął termin 30 września. To był moment, kiedy podmioty wykonujące władzę, czyli przede wszystkim chodziło tutaj o urzędy administracji centralnej i samorządy, musiały powołać takich koordynatorów. Wiem, że dużo też urzędów zdecydowało się powołać zespoły, czyli wzmocnione takie ciała, które mogą korzystać z różnych obszarów ekspertyzy, bo wiadomo, że ta dostępność to nie tylko jest kwestia właśnie elektronicznych sposobów komunikacji, ale także to właśnie dostępność architektoniczna czy w ogóle proceduralna. Dlatego dobrze, że są takie też przykłady, że myślicie bardziej całościowo o tej problematyce. I w tym momencie przypuszczam, że w większości tych zespołów, w większości urzędów mamy do czynienia z takim procesem tworzenia planów wdrażania dostępności. Jeżeli chodzi o wyniki, no to poznamy je, przypuszczam, w drugiej połowie przyszłego roku, bo wtedy już będziemy wiedzieli, jaki jest stan obecny dostępności w urzędach. Będą już nadesłane raporty. Teraz za wcześnie mówić, jak jest. Na pewno polecam, jeżeli Państwo by chcieli się dowiedzieć, kto jest takim koordynatorem dostępności w swoim urzędzie, to można to sprawdzić na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Mamy listę wyznaczonych koordynatorów.
Wróćmy do 5. Podlaskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami. Być może w ograniczonym nieco zakresie, ale udało się poruszyć bardzo ważne problemy, bo przede wszystkim chodziło o dostępność do opieki zdrowotnej, która w okresie pandemii jest absolutnie podstawowa, zwłaszcza dla tych osób, które są w grupie zwiększonego ryzyka.
Oczywiście naszym przewodnim tematem było w ogóle bezpieczeństwo i w ogóle dostępność świadczeń medycznych. Natomiast trzeba powiedzieć, że to są problemy takie, które rzeczywiście nasilają się, uwypuklają w momencie, kiedy jesteśmy w obliczu obostrzeń pandemicznych. Ale to, tak jak pani redaktor bardzo dobrze podkreśliła, to nie są tylko problemy osób z niepełnosprawnościami, to nie są tylko problemy osób starszych, ze względu na to, że widzimy, że w ogóle dostęp nasz do usług medycznych się zawęził. On jest albo zdalny, telefoniczny, albo rzeczywiście, kiedy już mamy do czynienia z bardziej specjalistycznym świadczeniem, to wtedy terminy się wydłużają. I też ten dostęp nie jest taki, powiedziałabym, satysfakcjonujący, bo nie ma takiego zakresu, jak powinien. Natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami dochodzą jeszcze inne czynniki bardzo ważne. Wczoraj rozmawialiśmy trochę obrazkowo, ale z drugiej strony mam nadzieję, że dało to taki pełen obraz, ponieważ wybraliśmy 4 tematy, wokół których toczyła się dyskusja i te tematy tak naprawdę można byłoby sprowadzić do wspólnego mianownika. Tematy dotyczyły zarówno bezpieczeństwa w momencie, kiedy jesteśmy zatrudnieni jako osoba z niepełnosprawnością. Mieliśmy wspaniały przykład prowadzenia pensjonatu pana Kogito w województwie małopolskim, gdzie są zatrudnione osoby z zaburzeniami psychicznymi.
No jeden z najbardziej doświadczonych i najdłużej działających, tak, w Polsce.
Tak, tak. I tutaj rzeczywiście ten stan zdrowia jest na co dzień warunkiem funkcjonowania podmiotu komercyjnego. Dlatego było bardzo ciekawe właśnie zaobserwować, w jaki sposób zarządzający tym pensjonatem sobie radzą z różnymi okolicznościami. I rzeczywiście wydaje się, że tutaj to takie upodmiotowienie pracowników rzeczywiście zwrócenie uwagi nie tylko na ich ograniczenia, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, jaki mają potencjał. Tak naprawdę tam się stawia na jakość obsługi klienta przede wszystkim, prawda? A w drugiej kolejności mamy ten wymiar właśnie społeczny. To było bardzo takie inspirujące. Ja wiem, że no, w naszym województwie też są podejmowane próby i życzyłabym sobie, żeby turyści mogli korzystać z takich właśnie miejsc w momencie, kiedy przyjeżdżają do nas. Drugi temat był poświęcony gabinetom ginekologicznym i bardzo się cieszyłam, że w ogóle pani Magda Kosejko zdecydowała się przedstawić nam wyniki badań, które sama zastrzegała, że one są jakościowe, czyli tak naprawdę dały poglądy wybranych osób, kobiet na temat tego, jaką obsługę proponują gabinety ginekologiczne w województwie mazowieckim. Ale pomyślałam sobie, że to bardzo dobra inspiracja dla nas, ponieważ praktycznie o tym w naszym środowisku lokalnym, regionalnym się nie mówi. Więc to pokazało, jak jest wiele elementów, które składają się na dobrą usługę medyczną. To jest po pierwsze transport, musimy mieć możliwość w ogóle dotarcia do lekarza. Potem jest sposób wykonania usługi, informacja, którą otrzymujemy od lekarza i no, ewentualnie co później się z tym dzieje. I rzeczywiście no, smutna konstatacja, bo oczywiście tutaj wiele zależało od rodzaju niepełnosprawności, natomiast generalnie było takie powszechne poczucie odebrania części godności kobiety, która słyszy o tym w gabinecie, czego nie powinna robić, że to jest w ogóle dziwne, że korzysta z takich usług, bo być może powinna iść na rehabilitację, zamiast korzystać z usług ginekologicznych, czy jakieś komentarze na temat wyborów, jeżeli chodzi o rodzicielstwo. Więc no, wiele, wiele takich elementów. I tutaj bardzo też chciałabym podkreślić to, że to nie są tylko rzeczy, które się dzieją w samym gabinecie, ale też cały system, który jest dookoła, stawia bariery, bo to są kwestie chociażby dotyczące wspomnianego już wcześniej transportu, gdzie czasem on działa jako takie ubezwłasnowolnienie, bo często taka kobieta musi prosić kogoś i mówić jeszcze po co jedzie, kiedy nie ma formy najbardziej dyskretnej, jaką może być na przykład taksówka, która jest dostępna dla osoby z niepełnosprawnością. I zresztą to jest taki temat, który transportu do lekarza, który był zgłaszany mi przez kilka osób u nas w regionie, które mówiły, że w obecnym stanie w ogóle nie są w stanie dotrzeć do lekarza, bo jeżeli nawet jest dostępny transport dostosowany do przewozu osób na wózkach, to on jest niedostępny w momencie, kiedy ma być wykonany zabieg albo kiedy jest wizyta lekarska. Więc to są takie rzeczy, które całkowicie uniemożliwiają korzystanie z opieki zdrowotnej. Trzeci temat dotyczył leczenia otyłości i to może się wydawać takie zaskakujące, że my na konwencie osób z niepełnosprawnościami ten temat poruszamy. Natomiast rzeczywiście to pokazuje, że nawet myśląc o niepełnosprawności, my od razu wchodzimy, czy o niepełnosprawności jako różnorodności, to często też wchodzimy w takie stereotypy, myśląc, że coś jest niepełnosprawnością, a czegoś nie możemy tak kwalifikować. I tak jest z otyłością. Między innymi, ja zresztą widzę wśród samych osób z niepełnosprawnościami takie działania trochę dyskryminacyjne ze względu na to, że są pewne kategoryzacje, tak? Kto jest bardziej niepełnosprawny, kto jest mniej, kto powinien mieć dostęp do chociażby właśnie leczenia czy jakichś świadczeń, a kto nie. Natomiast no, otyłość to jest jedna z chorób cywilizacyjnych, chorób, która jest bardzo powszechna, która tak naprawdę wydaje mi się, że każdy z naszych słuchaczy, słuchaczek z nią się zetknął, bo to na pewno ktoś w rodzinie, albo sąsiad, albo ktoś znajomy. Więc tutaj warto uzbroić się w taką empatię i zrozumienie, bo to rzeczywiście jest taka przypadłość, która będzie pewnie występować jeszcze częściej, na którą my do końca nie jesteśmy w stanie jeszcze reagować, o ile niepełnosprawność jakoś powoli oswajamy różnymi sposobami, to no właśnie są takie sytuacje, z którymi nam trochę trudniej sobie poradzić. Ja też to widzę chociażby w tym, co się dzieje obecnie w tej pandemii, gdzie wręcz no, rodzą się jakieś takie antagonizmy między osobami, które są zdiagnozowane z COVID-em, które później też jakoś no, ponoszą te obarczenia związane, fizyczne też takie, prawda, związane z chorowaniem, ale no, jest od razu stygmatyzacja. I tutaj podobnie, prawda, że mówimy, że niektóre nagle choroby stają się lepsze, niektóre gorsze. No i czwarty temat to było tak naprawdę bardzo takie poruszające świadectwo pana Mateusza Biernata, który opowiadał nam o procesie zdrowienia w chorobie psychicznej, no właśnie to pytanie, zaburzeniu psychicznym bardziej niż chorobie. I opowiadał o tym, jak ważne jest otoczenie, jak ważne jest w ogóle takie poczucie solidarności międzyludzkiej, które może wesprzeć osobę, która doświadczyła zaburzenia psychicznego w momencie, kiedy sama ta osoba sobie zaczyna uświadamiać to, w jakim stanie jest, jakie powinna podjąć działania, czy w ogóle, i to jest pytanie właśnie, czy w ogóle powrót do jakiejś, powiedzmy tak powszechnie nazwanej normalności jest możliwe. I ta historia, którą usłyszeliśmy wczoraj, nam pokazała, że rzeczywiście to nie jest tak, że musimy nosić te stygmaty przez całe życie, że bardziej te stygmaty sami sobie nakładamy na siebie albo przejmujemy od innych i też uznajemy jako za pewnik, także jesteśmy właśnie odstający od normy, nienormalni, tak dziwni i sami siebie wykluczamy. Więc te cztery tematy, bardzo różnorodne, tak naprawdę sprowadzają się do takiego wspólnego mianownika, jakim jest godność ludzka. Ze względu na to, że no, w jakiejkolwiek sytuacji nie bylibyśmy, gdzie występuje bariera, gdzie no, jest jakiś jednak osąd zewnętrzny, mówiący o tym, że właśnie nie wpisujemy się w jakiś model, to najważniejsze jest nie stracić własnego poczucia godności wewnętrznego.
Kwarantanna i samoizolacja to są dwa ogromne problemy osób z niepełnosprawnościami. My od wielu lat mówimy o tym, jak bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, jak bardzo ważne jest to, aby osoby z niepełnosprawnościami zaistniały w przestrzeni publicznej. Tymczasem nawet osoby zdrowe muszą swoją obecność w przestrzeni publicznej ograniczać i jest to ogromne obciążenie psychiczne.
Tak, to ja myślę, że te skutki my będziemy widzieć przez lata, to znaczy to, że w pewnym momencie osoby, które, mówię tutaj o osobach z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia, które nie mogą funkcjonować bez otoczenia, nagle doznały takiego odcięcia. I to są właśnie nie tylko konsekwencje takie codzienne, że na przykład nie możemy korzystać z usług opiekuńczych, czy nie w takim zakresie jak dotąd, czy nie możemy korzystać z rehabilitacji, czy właśnie nie możemy dojechać do lekarza, co też może być, w ogóle nie do ocenienia następstwa, ale to są też te zmiany, które się dokonują w psychice, kiedy odczuwamy, że nie mamy z kimś oparcia, kiedy trudno jest nam się skomunikować, kiedy jesteśmy sami z tymi różnymi złymi myślami, które są jakoś tak nakręcane przez rzeczywistość, też przez media czasami, przez znajomych, prawda? A nie ma takiego ciepła i bliskości, która być może wcześniej była taka, ale też podkreślam, że niektóre osoby przez wiele lat tak żyją i tutaj pandemia oczywiście to jeszcze nasiliła, ale to jest taki w ogóle temat, który jest blisko związany z niepełnosprawnością. Bo jednak osoby z niepełnosprawnościami przez wiele dekad były osobami żyjącymi na marginesie, w jakimś oderwaniu, oddzieleniu od społeczeństwa. Więc to są takie zjawiska, które, powiedziałam, naszemu środowisku nie są obce, ale w tym momencie na pewno to jest coś, co może dotknąć bardzo, bardzo wiele osób. I przy tym trzeba pamiętać, ja cały czas wspominam za każdym razem, jak dyskutujemy o pandemii, o osobach z niepełnosprawnościami, bardzo specyficzne i wydaje mi się jeszcze cięższe, chociaż to trudno porównywać sytuację osób, które żyją w instytucjach. ponad 100 tysięcy osób w Polsce żyje w domach pomocy społecznej albo no, w takich całodobowych ośrodkach innego typu. I to są osoby, które swój kontakt, obecnie kontakt z otoczeniem, mają całkowicie wykluczony. To znaczy był ten moment, kiedy otworzyły się częściowo DPS-y, kiedy był możliwy kontakt z osobami odwiedzającymi, natomiast obecnie nastąpiło całkowite zamknięcie i te osoby nie wychodzą po prostu. Od marca część tych osób w ogóle nie miała możliwości wyjścia z domu pomocy społecznej. Więc to są takie zmiany, które dokonują się w psychice, które później trudno będzie zniwelować. No przy tym strach o własne zdrowie, bo to jest kolejny taki element, który przy tym występuje, ponieważ no, osoby z niepełnosprawnościami są co najmniej 40 razy bardziej w instytucjach, 40 razy bardziej narażone na to, że będą miały kontakt z zakażeniami, bo już wiemy o tym, że i personel choruje, i personel jest wycieńczony, więc nie ma tej odpowiedniej opieki.
Bardzo więc polecamy, zachęcamy, aby w miarę możliwości z jednej strony osoby z niepełnosprawnościami bardzo dbały o swoją higienę psychiczną po prostu, a z drugiej strony tam, gdzie jest to możliwe, abyśmy udzielali wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Aby...
Tak, ja myślę nawet, że dobrym pomysłem jest to 2-3 dni, jeżeli mamy jakąś osobę znajomą, zadzwonić, zapytać się, nawet taki kontakt, który nie wymaga bezpośrednich spotkań, prawda? Będzie jakimś takim utrzymaniem tej więzi, bo tego wszyscy potrzebujemy. To nie jest wcale tutaj jakaś wyjątkowa sprawa, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem była dziś pani Anna Drabasz, pełniąca funkcję pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw osób z niepełnosprawnościami. Ja dziękuję za uwagę. Wszystkim życzę zdrowia i najlepszego, jaki jest możliwy, nastroju i do usłyszenia za tydzień.